Chciałbym się z wami teraz podzielić jedną z historii w drugiej księdze Kronik, którą bardzo lubię, muszę powiedzieć. Ona jest taka bardzo dużo rzeczy można wyciągnąć z niej. I jest to bardzo pozytywny przykład tego, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. To jest jedna z wielu bitew, jakie Izraelici prowadzili ze swoimi wrogami różnymi. I zazwyczaj to się źle kończyło, albo ich postawa była niedobra i rezultaty często były też niedobre. A tu mamy taki bardzo pozytywny przykład tego, jak człowiek w obliczu zagrożenia, trudności, próby powinien się zachować. I właśnie mamy taką piękną historię, druga księga Kronik, 20 rozdział, gdzie jest król Jehoszafat, który zachował się tutaj bardzo dobrze. No i będziemy sobie czytać powoli tą historię i omawiać ją. I myślę, że to jest nauka dla nas w dużej mierze. Oczywiście nie prowadzimy żadnych bitew wojen, ale zasady pewne są dla naszego życia te same. Kiedy pojawia się zagrożenie na przykład, albo jakiś test, próba, sytuacja, z którą nie możesz sobie poradzić, to tutaj jest taka sytuacja. I tu jest też opisane, jak wyjść z tej sytuacji, bo nadciąga tutaj wielkie niebezpieczeństwo. Przeczytamy pierwszy i drugi werset. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Ammonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu i oto są już w Hasom Tamar, to jest w En-Gedi. Żyje sobie spokojnie Jehoszafat. Jakbyśmy wcześniej poczytali, to tam same dobre wydarzenia były. O tym, jak on reformuje, jak on sędziów ustanawia, macie dobrze sądzić, kapłanów, wszystkich. I nagle, słuchajcie, spotyka go takie nieszczęście, jak grom z jasnego nieba. Nagle przychodzą i mówią mu, słuchaj, idzie na ciebie wielka armia i już są w drodze. Nie? Widzimy, że sytuacja nagle kryzysowa. I myślę, że często w życiu może być taka sytuacja. Nagle pojawia się jakiś wielki problem, nie z twojej winy nawet, że coś zrobiłeś, tylko po prostu jak grom z jasnego nieba. Nadciąga niebezpieczeństwo. Co robisz w takiej sytuacji? Jak się zachować? I mamy tu właśnie całą historię opisaną, co zrobił Jehoszafat w tej sytuacji. Więc myślę, że możemy się trochę odnieść do tego, co robić. I czytamy w trzecim wersecie. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił post w całej Judzie. Co robi Jehoszafat? Zwraca się do Pana. Nie jest to jakby skomplikowana nauka, ale jest bardzo taka trafna. Kiedy pojawia się problem w twoim życiu, taki na przykład, z którym sobie nie jesteś w stanie poradzić, co robisz? Czy kombinujesz, jak sobie tutaj wykombinować coś, czy jednak pierwsza myśl jest taka, dobrze, trzeba iść do Pana. Ponieważ z historii Izraela wiele innych bitew było, to wcale tak nie wyglądało jak u Jehoszafata, że idziemy do Pana. Czasami było tak, że szli do Asyryjczyków wynająć, na przykład wysłali królowi pieniądze, weź mi przyszli wojsko na pomoc, albo do Egiptu próbowali. Więc widzimy, że to jest czasami kombinowanie takie, gdzie człowiek próbuje nie zapraszając do tej sytuacji Boga, jakby po swojemu jakoś zrobić. Nawet jedna sytuacja była, że jeden król izraelski wysłał pieniądze do Asyryjczyków, żeby mu pomogli. Asyryjski król wziął pieniądze i tyle, i pomocy żadnej nie było. I taka to właśnie była pomoc. Więc to jest takie bardzo proste, ale widzimy instynkt Jehoszafata. Usłyszał bardzo złe wieści, zląkł się, napisał. Słuchajcie, szła wielka armia, która miała ich zabić po prostu. Zwrócił się do Pana i też ogłosił post w całej Judzie. Czyli post mi to sugeruje, że on to rzeczywiście poważnie potraktował, nie? Że jednak jakiś wysiłek i nie tylko, że on, tylko, że ogłosił w całej Judzie. I wielokrotnie tutaj Jehoszafat też przedstawia się, możemy się uczyć z niego, jak być dobrym takim liderem, przywódcą, bo on tu bardzo dużo rzeczy właściwych robi. Przede wszystkim to, że on angażuje wszystkich do tego, nie? Że to nie jest jakby indywidualna sprawa, tylko widzimy, że on ogłosił post w całej Judzie. W czwarty werset mówi: zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Zobaczcie, że Jehoszafat był taką inspiracją dla innych z racji tego też, że był rolę taką miał przywódczą jako król, żeby mówi: chodźcie, będziemy pościć, będziemy modlić, będziemy szukać Pana. Angażuje też właśnie innych ludzi, tym bardziej, że sprawa jest publiczna, nie tylko dotyczy, no nie tylko jego osobiście, ale dotyczy całego narodu, więc on cały ten naród angażuje. I myślę, że to jest dobra rzecz, kiedy mamy właśnie jakąś taką też rolę czasami przywódczą, czy w kościele, czy w rodzinie, że jest ktoś, który jest problem. Dobra, chodźcie, będziemy, nie wiem, modlić, pościć może. Widzimy, że Jehoszafat właśnie coś takiego robi. Piąty werset, Jehoszafat, od 5 do 12 może przeczytam, bo no tak się zaczyna, że on poszedł do Pana i co robi? No i zaczyna się modlić. I od 5 do 12 wersetu mamy modlitwę Jehoszafata i to jest bardzo mądra modlitwa, z której też dużo my możemy się nauczyć, jak się modlić. Właśnie na przykład w kryzysowej sytuacji. Mi się bardzo tak podoba właśnie, w jaki Jehoszafat do tego podszedł. Więc od 5 do 12 czytamy: Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże ojców naszych, czy Ty nie jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twemu, powiadając: jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, Ty wysłuchasz i ocalisz. Może na razie tyle. No właśnie, modli się, ale zobaczcie, jak się modli. Szósty werset. Boże ojców naszych, czy Ty nie jesteś Bogiem w niebiesiach? Czy Ty nie władasz królestwami? Dlaczego on coś takiego mówi? Wiecie, co on robi? On stara się dodać sobie sam otuchy, wiary i przypomnieć, kim jest Bóg. Bo kiedy sytuacja jest po prostu bardzo trudna, to wtedy no, człowiek ma tendencję, no nic się nie da zrobić, nie? I kiedy człowiek myśli, że sytuacja jest, i problem jest wielki, to wtedy warto sobie przypomnieć, no dobra, ale czy Bóg nie jest większy niż to? I on, Jehoszafat właśnie zadaje sobie takie pytania, nie? No dobra, idzie na nas jakaś wielka, ogromna armia, z którą nie mamy szans, ale on modli się i mówi: zaraz, ale czy ty nie jesteś Bogiem w niebie, tak? Czy to ty nie władasz królestwami? Przecież w twoim ręku jest siła i moc. I myślę, że to jest taka bardzo cenna rzecz, którą w naszym życiu możemy zaadoptować, kiedy wydaje się, że sytuacja jest naprawdę zła, naprawdę trudna, że nie wiemy, co robić. Że no właśnie. Wtedy warto sobie przypomnieć, no dobrze, dla mnie może jest za trudna i po ludzku to nie ma, ale wtedy przypomnieć sobie, no zaraz, ale czy Bóg, to nie w Jego ręku jest moc, tak? Czy On przypadkiem nie rządzi narodami? Te, które na nas przecież idą, narody? Więc zamiast takiego załamania się i rozpaczy, że jakieś nieszczęście się szykuje, to on właśnie zaczyna modlić się i myśleć w ten sposób, że okej, jest sytuacja trudna, ale przecież jest Bóg, który jest wszechmogący, wszechmogący. Czy On nie mógłby sobie poradzić z tą sytuacją? No jak najbardziej może, więc już zaczyna z takiej postawy wiary. Właśnie w to, że pomimo, że jest ciężko, to i on nie widzi, jak można by sobie poradzić, no to mówi, przecież jest Bóg, jest większy niż ta sytuacja. Dalej 7 werset mówi: czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Znowu takie pytanie, mówi, zaraz. Przecież oni tu przychodzą i chcą tutaj nas, nie wiem, ograbić, zabić, zająć naszą ziemię. Ale czy to przypadkiem nie jest tak, że to Bóg dał nam tą ziemię? Nie? No właśnie, zobaczcie, że on przypomina Bogu i sobie pewne obietnice i pewne rzeczy, które Bóg powiedział. Mówi, jak to jest, że oni tu przychodzą obrabować nas z naszej ziemi, a przecież czy nie jest tak, że to przysiągłeś, tak, że potomstwo Abrahama będzie tą ziemię zajmować? Dalej on właśnie wspomina i mówi, że oni tu zbudowali w 8 wersecie świątynię. I ta modlitwa jest o tyle bardzo mądra, ponieważ zobaczcie, że Jehoszafat, on zna Słowo Boże, on zna obietnice Boże i on powołuje się na nie w tej modlitwie. O tym, co było wcześniej napisane. Właśnie zobaczcie, że ta obietnica o tym, że daje ci tą ziemię na zawsze, to jest mądry człowiek, który zna, no ma jakieś poznanie woli Bożej, zna Słowo Boże. On umie je wykorzystać w sytuacji kryzysowej. Kiedy przychodzi sytuacja, że chcą mu zabrać ziemię, to on wie, że jak oni chcą mi zabrać ziemię, jak tą ziemię przecież mi Bóg obiecał. No nie ma takiej opcji, żeby mogli mi zabrać. Dalej wspomina sytuację z poświęcenia świątyni, którą zbudowali. Salomon zbudował, nie wiem, czy pamiętacie, on miał tam sny, gdzie Bóg mu przychodził i on też się modlił i on to wspomina. I on tak mówi, zaraz. A czy nie jest tak, mówi, że on, 8-9 werset, a oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając, jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Do czego on się odnosi? Ileś tam pokoleń wcześniej właśnie było to poświęcenie świątyni, gdzie Salomon te wszystkie rzeczy były mówione. On to zna i on to jakby przywołuje. Jakbyśmy sobie się cofnęli w tej Księdze Kronik drugiej na początku gdzieś tam, przeczytam może właśnie, kiedy było poświęcenie tej świątyni, ponieważ dosyć to jest istotne tutaj. Druga Kronik 6 na przykład, 6 rozdział. Druga Kronik 6. No nie wiesz, 6 rozdział weźmy na przykład. 34 werset. To jest właśnie jak Salomon wybudował to świątynię, jest wielkie poświęcenie i on się modli do Boga i mówi w 34. Gdy wyruszy twój lud na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom, drogą, w którą ty ich wyślesz i będą się modlić do ciebie, zwróceni w stronę tego miasta, które wybrałeś i przybytku, który ja zbudowałem dla imienia twego, ty racz wysłuchać z niebios ich modlitwę, ich błaganie i uznać ich prawo. Widzimy, że była modlitwa taka Salomona, który właśnie o takiej sytuacji mówił, że jest wojna i mówi do Boga, jak ktoś będzie się modlił z tej świątyni, to ty racz wysłuchać. 39 werset dalej mówi, ty racz wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, ich modlitwy i ich błagania i uznać ich prawo. Tak? I w 7 rozdziale czytamy, że Bóg się objawia Salomonowi i mówi tak, że tak będzie. 7:12 mówi, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego, wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. I potem mówi, gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczyk, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od złych dróg, to ja wysłucham ich głosu z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I zobaczcie, że Jehoszafat wszystko to wie. Po prostu, że coś takiego było, że było poświęcenie i nie z przypadku on właśnie to miejsce, znaczy 5 werset, stanął w tej świątyni wobec całego ludu. Znowu wracamy, 20 rozdział 2 Księgi Kronik, 5 werset. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jerozolimu w świątyni pańskiej, tak? Bo on wiedział, że z tego miejsca właśnie były obietnice, że Bóg powiedział, jeżeli w tym miejscu się ukorzycie, będziecie zanosić modły, to ja wysłucham. I on dokładnie to robi. Zobaczcie znowu też jako przywódca taki, że on to zrobił wobec właśnie całego zgromadzenia, publicznie, jako król. Stanął w tej świątyni i zaczął się modlić. Więc myślę, że możemy to samo, słuchajcie, zaaplikować do naszego życia. Jehoszafat, on miał to wszystko, zobaczcie, zupełnie przemyślane, nie? I on mówi, tak, dobrze, jest problem, ale po pierwsze, no to jest Bóg, który jest przecież wszechmogący. To on jest większy niż ten problem. A poza tym ci, co nas atakują, no to... Czy nie jest tak przypadkiem, że Bóg nam tą ziemię dał na własność? A zresztą to jest, przypomina tą sytuację, że przecież są obietnice, które mówią o tym, że kiedy będziemy zanosić modły z tej świątyni w czasie wojny, to Bóg wysłucha. I myślę, że w naszym życiu powinniśmy robić coś takiego. Czasami, kiedy pojawia się jakiś problem, to po pierwsze nie łamać się właśnie, ale czasami, kiedy nawet nie ma wyjścia, no to tak jak Jehoszafat powiedzieć, no dobrze, ale przecież jest Bóg, On jest większy, tak? On może jakoś pomóc. A dwa, czy przypadkiem nie ma jakichś obietnic w Słowie Bożym odnośnie mojej sytuacji, taką jak ja mam? I wtedy właśnie można tak zupełnie to zaaplikować do naszego życia, to takie poznanie, gdzie on to bardzo, bardzo dobrze tutaj robi. 10 werset, zobaczcie, on mówi, oto teraz właśnie Ammonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru. Lubię to słowo właśnie, oto teraz właśnie. Czyli zobaczcie, że on przypomina jakby Bogu te wszystkie obietnice i mówi, teraz, przecież jest dokładnie taka sytuacja, jak tam było napisane pokolenia. I myślę, że czasami my moglibyśmy tak w życiu zrobić, kiedy coś się dzieje w naszym życiu i przychodzisz do Boga i znasz Jego obietnicę i mówisz, Panie, właśnie oto teraz jest taka i taka sytuacja, jak tutaj opisana jest na przykład, albo taka i taka obietnica, że jest to, słuchajcie, modlitwa zakorzeniona w znajomości Słowa Bożego, w Bożych obietnicach, które no, muszą, które się spełniają. I myślę, że ona jest o tyle dobra, jest o tyle mądra i też o tyle, zobaczymy, bardzo skuteczna. Jako mądry człowiek, mądry wierzący, Jehoszafat się modli w oparciu o te wszystkie rzeczy, które były wcześniej, pokolenia przed nim spisane i mówi, oto teraz właśnie, mamy taką sytuację. Atakują nas i mówi, oto teraz właśnie Amonici, Moabici, mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Znowu przypomina Bogu, ty dałeś nam to dziedzictwo w posiadanie, a oni chcą nam je zabrać. I też zwraca uwagę na to, że akurat te narody Izrael ominął, tak? Jak szedł z tą kampanią wojenną, żeby no, wybijać te narody kananejskie, to akurat tych narodów nie tknął. I Jehoszafat mówi, co, my im okazaliśmy wtedy łaskę, a oni tak nam się odpłacają, że teraz nas atakują. I 12 werset, takie zawołanie, Boże nasz, czy ich nie osądzisz, bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Taki piękny werset właśnie kończący tą modlitwę, gdzie w jakimś takim pełnym zawierzeniu Jehoszafat mówi tak, że Boże, sytuacja jest beznadziejna. Mówi, nie wiemy, co czynić, jesteśmy bezsilni wobec całej tej tłuszczy, ale oczy nasze są zwrócone na Ciebie. Ty nas ratuj. Czyli takie pełne zawierzenie Bogu, bez kombinowania. Bez takiego, że dobra, wystawimy to, co mamy. Te 10 tysięcy wojowników czy ile. Może jakieś pieniądze, najemników wykupimy, tak jak inni królowie izraelscy kombinowali. Jehoszafat przyszedł do Boga, powołuje się na obietnicę i stoi i mówi tak, okej, sytuacja jest beznadziejna, Panie Boże, nie wiem co robić, nie mam siły, ale liczymy na Ciebie. I myślę, że to jest, znaczy, odpowiedź Boża na to pokazuje, że ta postawa bardzo się Bogu podobała. Zaraz będziemy czytać, co Bóg na to zrobić, ale myślę, że to jest taka wzorcowa właśnie rzecz, że człowiek w pełnym zaufaniu przychodzi do Boga i kiedy jest rzeczywiście sytuacja trudna, on mówi, ja nie wiem, co zrobić. Moje oczy są zwrócone na ciebie. Jak ty nie zadziałasz, trudno, poginiemy. To jest, słuchajcie, też takie no, postawienie swojego życia trochę na szali, tak? Bo Jehoszafat tutaj żadnej kampanii wojennej nie planował, tylko mówi, pomożesz, to będzie dobrze, nie pomożesz, no to będzie źle. 13 werset, znowu odniosę się do tego liderowania Jehoszafata. Jest to właśnie dosyć takie istotne. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. Myślę, że to jest z jego perspektywy, znaczy, jeśli chodzi o bardzo właśnie dobre, że on zobaczcie, zaprasza do tego wszystkich. I myślę, że to jest coś bardzo budującego, bo pomyślcie sobie o tych wszystkich dzieciach i małych i ludziach, którzy zapamiętali, myślę, że to do końca życia, tak? Że zgromadzili się razem, że pościli i Bóg dokonał cudu, tak? Gdyby tego Jehoszafat nie zrobił, żeby to tak publicznie i wszystkich zapraszał do tego, to oni by byli trochę jakby poza tym, nie mieliby też takiego świadectwa, więc myślę, że ważne jest jako właśnie też przywódcy i w takich sytuacjach, że cała wspólnota bierze w czymś udział, bo potem wszyscy się budują, wszyscy doświadczają właśnie wysłuchanej modlitwy i to jest świadectwo na przyszłe lata. Ja myślę, że tego do końca życia te małe dzieci na przykład, które tam stały, to nie zapomniały, że wiedziały, że była taka sytuacja, że nadciągała tutaj wielka armia, no i modliliśmy się, pościliśmy z królem naszym i no i potem przyszło to wyzwolenie. Więc bardzo taka, myślę, pozytywna rola Jehoszafata w tym wszystkim, że on no, zapraszał i takie to publiczne wszystko robił. I mamy 14-17 wersety, to jest odpowiedź Boga na tą całą modlitwę, na te posty i na to właśnie, co Jehoszafat, no i ten lud izraelski zrobił w tej sytuacji. I czytamy tak. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy i wy mieszkańcy Jeruzalemu. I ty, królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie się, jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Po tej odpowiedzi można wyciągnąć taki wniosek, że ta postawa i to, co zrobili Judejczycy i Jehoszafat, musiała się bardzo Bogu podobać. Z tego wnioskuję, że jest tak nagła odpowiedź i z takim zapewnieniem, że no, przez Ducha Bożego natknął jakiegoś jednego z człowieka, który wygłosił coś takiego, że Bóg mówi, słuchajcie, nie wasza to wojna. Idźcie tylko tam i stójcie i zobaczycie, co się stanie. Nie? Więc niesamowita odpowiedź Boża. Widać, no, że musiało to, o ile można tak powiedzieć, zrobić na Bogu wrażenie, że z taką właśnie mocą odpowiedział i z taką determinacją i zapewnia ich. Mówi, nie bójcie się, nie bójcie się dwa razy. Ale też jest, słuchajcie, pewne wyzwanie i test wiary. Bo on do nich mówi, idźcie jutro naprzeciw nich. Dwa razy. Zresztą to powtarza, nie? Mówi 16, jutro zejdziecie naprzeciw nich. I w 17 pod koniec, nie bójcie się, nie lękajcie, jutro wyjdźcie przed nich. Czyli de facto powiedział im, idźcie tam, tam na tą wojnę, więc w pewnym sensie to jest test pewny posłuszeństwa tego, co, czy oni usłuchają, czy nie. On im obiecuje, ja was ochronię, idźcie tam, ale no, macie pójść. Widzimy tutaj taką interakcję cały czas, tak, że jest zagrożenie, Coś zrobili Judejczycy, Jehoszafat. Teraz coś Bóg zrobił i teraz znowu jest sytuacja, że znowu Judejczycy, Jehoszafat, no, jak to mówię, piłeczka po ich stronie. I co oni teraz na tą odpowiedź zrobili? No, czytamy 18:21. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i Korachitów wstali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa, a gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Zobaczcie, że to słowo, które powiedział ktoś z ludu, oni rzeczywiście przyjęli jako słowo Boże w tej sytuacji. Czytamy, że 18 werset, że Jehoszafat upadł, tak, na twarz i razem z Judejczykami. I ciekawe jest, co oni właśnie zrobili tutaj, to jest to, że chwalą Boga. Ale chwalą Boga, słuchajcie, przed tym, jak Bóg ich uratował, czy po tym, jak ich uratował? Przed tym, nie? Czy sytuacja ich została rozwiązana? No nie, nie została w żaden sposób rozwiązana sytuacja. Dalej armia na nich nadciąga. Dalej zagłada idzie. A oni, słuchajcie, chwalą Boga. Więc to jest też nauka w tym właśnie dla nas, że łatwo jest chwalić Boga, kiedy jest dobrze, kiedy Bóg uratował, kiedy zagrożenia już nie ma, ale oni wykazują się właśnie tutaj, zobaczcie, wiarą. Pomimo tego, że ich życie jest zagrożone, pomimo tego, że no, jest niebezpieczeństwo, że Bóg jeszcze nie rozwiązał ich problemu, że no, oni chwalą Boga. I myślę, że w naszym życiu to jest kolejna rzecz, którą powinniśmy mieć. To jest taka wiara w Boga, która no właśnie nie jest taka, jak trochę to Izraelici na pustyni, że kiedy zaczynały być problemy, a problemy były, bo Bóg testował, tak jak i tutaj, i różne sytuacje, to pojawiało się narzekanie. To pojawiało się, a po co nas wyprowadzili na to pustynię, żebyśmy tu pomarli z głodu. A to po co coś tam, nie? W tej sytuacji zobaczcie, że wcale nie jest dobrze. A oni postanowili, że oni będą chwalić Boga, ponieważ uwierzyli w obietnicę. Uwierzyli w to, że Bóg da im zwycięstwo. I kolejna rzecz, to zobaczcie, że posłuszeństwo. Że Bóg powiedział do nich: idźcie tam, tak, pod tą armię, no i poszli. 20 werset. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. Tak? Czyli to był pewien test, też pewien posłuszeństwa, że coś im kazał Bóg zrobić. No idźcie na tą wojnę. Wyruszyli na was, idźcie tam. Ale jest tutaj bardzo ciekawe. Jehoszafat też znowu pozytywna bardzo rola, bo jak szli na tą pustynię, to on to dawał otuchy. No bo słuchajcie, no wyruszali na tą armię bić. Znaczy, no nie wyruszali się bić, ale wyruszali przeciwko armii, która miała ich pobić. To pewnie wiele ludzi mogło się zastanawiać, czy on przypadkiem nie prowadzi nas na śmierć. Czy on nas nie tam wyprowadza, żeby zaraz nas pobili. Nie, a Jehoszafat właśnie dodaje otuchy i mówi: słuchajcie mnie, zawierzcie Panu, tak, Bogu waszemu, ostaniecie się. Tak? Właśnie powołując się na to, co Bóg powiedział, że idźcie tam, mówi: zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Więc kolejna pozytywna bardzo rola Jehoszafata, który dodaje reszcie otuchy i mówi: idźmy, tak, na tą walkę, na tą wojnę. I 21 werset, zobaczcie, co wymyślili. Naradzili się z ludem i wymyślili coś takiego, że oni w pierwszym szeregu postawią śpiewaków. No i oczywiście siła bojowa śpiewaków w walce jest mała. Więc widzimy, że to nie był plan bitewny. Ale to też widać bardzo taką postawę ich wiary, że oni nie szli tam, że walczyć będą, zresztą tak jak Bóg im powiedział, tylko wystawili śpiewaków w pierwszym szeregu, na pierwszą linię frontów i co ci śpiewacy śpiewali? Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, na wieki trwa łaska Jego. Można by powiedzieć, że de facto to oni szli tak po ludzku, mówiąc na śmierć własną, no, z jakąś armią się potyczkować w pierwszym rzędzie. Ale znowu, to jest właśnie pokazanie, że w tym wypadku Izraelici zachowali się naprawdę niesamowicie. Tak? I oni w pierwszym rzędzie, naradziwszy się, w ogóle to jest też ciekawe, że to była wspólna decyzja Jehoszafata i innych, i mówią, dobra, będziemy chwalić Boga. Wystawiaj tam w pierwszym rzędzie trębaczy, śpiewaków i mówią, będzie dobrze. Bóg obiecał i zaufali do końca. I 22 werset mówi, gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Kiedy, zobaczcie, przyszło wyzwolenie. To jest takie tutaj dla mnie. W momencie, kiedy pomimo problemów, pomimo zagrożenia, oni uwielbiali Boga w swoich problemach, trudach, z wiarą, że Bóg jest dobry i że Jego miłosierdzie, że Jego łaska trwa na wieki. To może być dosyć trudne w sytuacji, kiedy masz naprawdę duży problem i wydaje ci się, że nie wiem, że Bóg cię opuścił, a że z tą opieką Boga to już jest, no nie wiem, czy Bóg się jakby tutaj o mnie troszczy, czy nie. I myślę, że czasami może być tak w życiu naszym, że czasami to wyzwolenie czy pomoc Boża może nie nadchodzi tak, ponieważ nasza postawa jest nie do końca właśnie taka, że tak jak tu Izraelitów w tym przypadku, że jesteśmy w stanie wielbić Boga i ufać Mu i wierzyć, pomimo, że widzimy, że okoliczności są naprawdę złe. Po ludzku to nie mieli się z czego cieszyć. Mówi, jak Bóg nas opuścił, idzie na nas armia. Zaraz nas wszystkich tutaj powybija. Nie? I zobaczcie, że to jest zaznaczone, że gdy tylko zaczęli śpiewać, wtedy Pan zastawił. Tak? Mówi, o, nareszcie są ludzie, którzy rzeczywiście mi ufają, tak? Że nie patrzą na te okoliczności, trudy i tak dalej. Dalej mi ufają. Tak? Wystawili tych śpiewaków. Zaczęli śpiewać, że jestem dobry. Myślę, że to musiało jakoś też serce Boże poruszać. Szczególnie po doświadczeniach na pustyni z tym pierwszym pokoleniem, gdzie cały czas było źle, to tutaj właśnie było bardzo dobrze, można powiedzieć. No i rzeczywiście Bóg jakoś w ten cudowny jakiś sposób zadziałał, że ci tam, bo tam było ileś ludów. I zamiast z tymi Izraelczykami walczyć, to oni sami między sobą zaczęli walczyć. No, jest napisane, że gdy zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów, mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. I tak, Ammonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom Pogórza Seir, czyli pokłócili się między sobą, te ludy jakoś, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. Widzimy, w jakiś cudowny sposób Bóg zrobił tak, że ci tam po prostu ta armia zaczęła z sobą walczyć, bo wybijali się nawzajem. Przychodzą Izraelici na tą walkę, patrzą, nikogo nie ma, wszędzie leżą trupy. Także widzimy, że Bóg ma swoje sposoby, żeby jakoś pomóc w każdej sytuacji, tak? Tutaj zadziałał w ten czy inny sposób, ale tak jak Bóg im powiedział, idźcie, wyjdźcie tam, wy nie będziecie walczyć, będziecie tylko oglądać zwycięstwo, tak? Że to nie wasza wojna, to moja, ale idźcie i pójdźcie tam. I oni, zobaczcie, zrobili i dokładnie tak jak Bóg zapowiedział, tak było. Przyszli, nie musieli walczyć, popatrzyli, no i leżały same, można powiedzieć, trupy. I dalej, słuchajcie, ostatni taki fragment czy wniosek z tego 25 do 30, to jest błogosławieństwa. Można ten fragment potraktować jako takie próby, doświadczenia, trudne sytuacje w życiu. I ten końcowy fragment jest o tym, zobaczcie, co się dzieje, kiedy człowiek z wiarą przejdzie coś takiego, nie? I są tutaj, ja sobie wypisałem cztery rzeczy. Przeczytam do końca ten fragment. Jakie błogosławieństwa wynikały z tego, że oni zaufali Bogu? I mamy od 25. A gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zebrali się do zgarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. 3 dni zgarniali łup, gdyż był tak obfity. 4. dnia zgromadzili się w dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejscowości tej nazwali nazwę Dolina Beraka i nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powrócili wszyscy mężowie judzcy i jeruzalemscy na czele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, a wrócili radośni, gdyż Pan uratował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni i cytry i trąb i poszli do świątyni pańskiej. I padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziemi, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. A królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Jest tak, że po zwycięskiej bitwie jest i łup. Jest coś, no, jakieś błogosławieństwo. Bonus z tego, że się wygrało. I zobaczcie, że tutaj jest wymieniony majątek w 25 wersecie. Mówi, że 4 dni. 3 dni zbierali, 4 jeszcze. Tyle rzeczy tam poznajdowali po tej bitwie cennych, więc wzbogacili się. Czytamy, że radość, 27, powrócili wszyscy na czele, wrócili radośni, tak? W 28 radość, śpiew. W 29 wersecie czytamy o świadectwie wśród innych, że padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziemi. I wreszcie mamy w 30 wersecie pokój. Zacznie, to są wszystko konsekwencje tego, to jest błogosławieństwo wynikające z tego, że człowiek wierzący, mówię już tak, w tym przypadku naród izraelski, przeszedł jakąś próbę czy trudną sytuację z wiarą. To są rzeczy, które on z tego wynosi potem, tak? Jakieś bogactwo, radość, jest śpiew, jest świadectwo dla innych wtedy, tak? I jest pokój. I myślę sobie, że ile razy Izrael miał okazję, no, tak zrobić. Mnóstwo tych bitew i w ogóle. Tą sytuację lubię ze względu na to, że tu jest, słuchajcie, sukces. I tu pokazuje, jak to powinno być. Ale to pokazuje, jak w naszym życiu powinno być. Bo też jest taki werset, zobaczcie, że błogosławiony mąż, który wytrzyma próbę. Znaczy, że błogosławieństwo i to wszystko dobre to jest kiedy? Kiedy po próbie. I myślę, że jeśli nie przechodzimy próby, jeśli zawodzimy, to nie ma tego błogosławieństwa. Sami się trochę jakby okradamy z tego wszystkiego. Myślę, że tutaj trochę może być tego obrazem właśnie ta Izraelici i to pierwsze pokolenie, które gdzieś kroczyło po tej pustyni, że zobaczcie, że Bóg przecież miał dla nich coś lepszego. Miał tą ziemię obiecaną. Chciał ich tam wprowadzić, żeby mieli pokój, żeby mieli no wszystkie dobre rzeczy, które im tam obiecywał w tej ziemi, ale zanim ich tam wprowadzi, no to właśnie chce, żeby oni no ufali mu, żeby byli wierni. Ale za każdym razem, kiedy przychodzi test, za każdym razem, kiedy przychodziło wyzwanie, to oni zawalali. I myślę, że z Bogiem to tak jest trochę, że on będzie próbował i będzie człowieka no ćwiczył i testował do momentu, kiedy on się nie nauczy Bogu wierzyć. Do momentu, kiedy no nie okaże tej wierności tak jak tutaj. Kiedy ją okaże, człowiek wchodzi do błogosławieństwa. Nagle się okazuje, o, jest człowiek, który mi ufa. Nie narzeka, nie łamie się, nie mówi, że Bóg go opuścił, tylko nawet no, jak oni, na śmierć idzie, zaparte, z chwaleniem Boga. I Bóg mówi, o, to jest człowiek, któremu ja mogę dać błogosławieństwo. I masz, tak? Wtedy i bogactwo, i radość masz, i pokój, i świadectwo, i wszystko. Więc myślę, że to jest wielki taki wzorzec tego, czego Bóg wymaga, z jednej strony, jakiego rodzaju wiary i oddania, i też co się wiąże z tym, kiedy my taką wiarę mamy, tak? Właśnie z tym wielkim błogosławieństwem. I myślę, że wiele problemów w życiu Izraelitów i wiele problemów w życiu naszym. I właśnie jest ten okres taki, gdzie są próby, doświadczenia i trudności, i człowiek się zmaga, i się zmaga, i się zmaga. I myślę, że to tak jest w życiu człowieka, że jak się nie nauczy ufać Bogu, to całe życie może się tak zmagać. I obrazowo mówiąc, no tak trochę tułać się po tej pustyni od doświadczenia do doświadczenia i wiecznie narzekać. A są takie historie jak ta, które pokazują, co mogłoby być, kiedy rzeczywiście jest pełnia wiary, kiedy człowiek okazuje Bogu pełne zaufanie, no z ryzykiem, tak jak dzisiaj, no bo nawet no bo oni zaryzykowali życie. To taka wiara powinna być, że nie kombinuje, tylko Jehoszafat mówi, nie wiem co robić, nie mamy siły, jesteśmy zwróceni na ciebie, prosimy cię, pomóż nam, tak? Bóg to jeszcze przetestował, kazał im iść, ale myślę, że to musiało być też, tak sobie myślę, dla samego Boga coś bardzo takiego radosnego, dobrego, że w tej historii Izraela były takie momenty, kiedy oni rzeczywiście okazywali no 100% wiary. I wtedy Bóg ich właśnie szczególnie i błogosławił i dawał ten pokój. No i cóż, i życzę nam, żebyśmy my w życiu dokładnie tak przechodzili wszystkie nasze próby, doświadczenia czy trudne. Ja wiem, że to się łatwo studiuje, łatwo czyta, gorzej to w życiu wychodzi, ale po to mamy to Słowo Boże, żeby się z tego uczyć. I warto mieć to na względzie, że zobaczcie, że tam jest to błogosławieństwo. Jest ten dobrobyt, bogactwo, pokój, świadectwo, radość. To wszystko jest. Ale to jest po zwycięstwie, kiedy człowiek wierzący jest na tyle już, nie wiem, dojrzały, że okazuje i dochowuje wiary Bogu. Amen.